w przytułku. Jesień była na świecie. Złocista, smutno uśmiechnięta, polska jesień. Przekwitły ostatnie już róże, a dzikie wino na werandach i ogrodowych altanach spływało ku ziemi bezwładem czerwonych pnączy. Na horyzoncie rdzawiły się w szerzodze porannych oparów rozpięte daleko w przestrzeń linie lasów. Na plantach ścieliły się cicho zwiędłe liście kasztanów. Spod miejskich sadów zwozili ogrodnicy resztki spóźnionych w dościgu owoców, zabezpieczali inspekta matami przed chłodem poranków i zapuszczali na szyby cieplarń słomiane story. Z flakonów i doniczek po oknach domowych zaciszy wychylały strzępiaste korony płatków chryzantemy. Zapowiadały schyłek sezonu smutne astry. Jesień była na świecie. Złocista, w przędze melancholii, w woale mgieł zasnuta jesień. Jesień była i w duszy pomiana. Uczucie ogromnego osamotnienia rozpanoszyło się tysiącem korzeni i nadało życiu szare barwy pustki. W krótkim po sobie odstępie czasu spadły nań dwa bolesne, silne jak uderzenie losu ciosy, śmierć ukochanej i nagły zgon przyjaciela. W parę tygodni po ostatniej wizycie rozeszła się wiadomość o tajemniczym końcu wrześmiana. Zwłoki samotnika, zesztywniałe w spaźmie śmierci, z rozkrzyżowanymi rękoma przerzucone bezwładnie przez parapet okna, znaleziono w ustronnej, opuszczonej od lat przez właścicieli willi naprzeciw domu, który zamieszkiwał pod koniec życia. Tak zeszedł ze świata człowiek, z którym łączyły go mocne, duchowe węzły, potężniejsze może niż sam za życia tego dziwnego marzyciela przypuszczał. Ze śmiercią wrześmiana coś jakby się w nim załamało, jak gdyby pękła w nim zasadnicza arteria, wiążąca go z życiem i jego sprawami. Zgon przyjaciela nabrał z czasem charakteru symbolicznego, jakby wskazówki na przyszłość, czegoś w rodzaju ostrzeżenia. Zabrakło mu jakby drugiej, głębszej struny duszy. Zastanowił się i skrzepł podziemny, najistotniejszy wart jaźni. Dopóki żył i działał tamten, twórczość pomiana znachodziła niejako swe usprawiedliwienie w twórczości przyjaciela. Utwory wrześmiana były poniekąd widealizowaniem zagadnień i problemów, które Pomian realizował bardziej po ziemsku, konkretniej i bezpośrednio. Twórczość przyjaciela była ekspiacją ich strony zmysłowej, rodzajem ofiary oczyszczalnej za grzech Pomiana. Ci dwaj wyjątkowi ludzie uzupełniali się nawzajem w sposób jedyny i niezwykły. Tylko jeden z nich wziął na siebie cały ciężar samozaparcia się i pozostał w cieniu. Drugi, lepiej wyposażony do walki wręcz i niewolenia ludzkiej rzeszy, chodził w blaskach sławy i podbojów. Pomian zdawał sobie jasno sprawę z cichej ofiarności druha i gdy go nie stało, nie śmiał i nie chciał działać na własną rękę. A do podjęcia trudu wrześmianowego i połączenia ról obu nie czuł się już teraz na siłach. Niby refren natrętny powracała wciąż na pamięć ostatnia ich rozmowa. Poszczególne jej przęsła rozrastały się do rozmiarów wybujałych i przesłoniły sobą inne zainteresowania życiowe. Nie umiał już o niczym innym myśleć. Równocześnie w snach jego zaczął się powtarzać stale pewien motyw. Miał charakter krajobrazowy i zdawał się odzwierciedlać przeżycia rzeczywiste doznane kiedyś dawniej. Śnił mu się jakiś dom w odległej dzielnicy miasta, po prawej stronie wąskiej, ostro w górę idącej uliczki. Dom był skądś znany, znajomy i zaułek, lecz widocznie był w tym miejscu tylko raz jedyny w życiu. Trudno by mu było trafić tam na jawie. Uporczywość sennego obrazu irytowała i zastanawiała. Wyglądało na to, jakby sfera podświadoma jaźni dawała wyraz pewnemu skrytemu życzeniu, które na jawie nie mogło przyjść do głosu. Znużony monotonią nocnych zwidzeń, postanowił w końcu poszukać tego miejsca i w ten sposób uwolnić się może od jego natręctwa. Jeżeli senny zaułek odpowiadał rzeczywistemu, należało go szukać w południowej, dość silnie sfalowanej części miasta. W pewne słoneczne, wrześniowe popołudnie skierował Pomian w tę stronę swe kroki. Instynkt orientacyjny nie zawiódł. Była to jedna z najstarszych i najuboższych dzielnic, znana mu zaledwie z nazwy, gdyż nigdy tam nie zaglądał. Przed wiekami stanowiła podobno punkt wyjścia i zarodek późniejszego miasta. Dziś zeszła do poziomu podmiejskiej subbury, zamieszkanej przez żywioły niepewne i mętne. Spodem gliniastego urwiska, na którego zboczach rozsiadły się teraz domki kryte gontami lub ogniotrwałą papą, szło przed laty koryto rzeki. Dziś miejsce jej zajął sypki, brudno-żółty trakt wijący się kręto pomiędzy budynkami. Porosły tu i tam kępami wikliny. Łożysko rzeki przesunęło się na północny zachód, a w ślad za nim przeniosło i tętno miasta. Pomian szedł powoli ulicą Studzienną, która przerzynając na skos całą ścianę urwistego zbocza, przecinała się po drodze ze wszystkimi ważniejszymi uliczkami i zaułkami dzielnicy. W powietrzu wisiała rozpylona, złotordzawa, jesienna pomgłać słońca. Z kominów wydobywały się gęste, kłaczaste dymy i ścieląc się ponad dachami, napełniały przedmieście swędem. Tumany kurzu, wzbite przez wozy i furgony, wirowały w słońcu szarymi zwojami i tamowały oddech. Minąwszy trzecią z rzędu poprzeczkę, zatrzymał się u wylotu wąskiej w pancerze parkanu ujętej uliczki. Coś go w niej uderzyło. Spojrzał na tabliczkę przybitą do słupa u wejścia w zaułek i przeczytał ulica Ptasia. Nie analizując bliżej uczuć, które go nagle obiegły tłumem, zmienił dotychczasowy kierunek i zaczął piąć się w górę ciasną, zamkniętą z obu stron deskami dróżką. Iście ptasi tor, myślał rozglądając się ciekawie dookoła. A jednak nie wydaje mi się całkiem obce. Mam wrażenie, że nie po raz pierwszy tędy przechodzę. Tę jarzębinę, wysuwającą gałęzie przez szczerby w parkanie, przypominam sobie. Jej samotność wśród szarzyzny otoczenia już mnie raz zastanowiła. W pewnym miejscu parkan skończył się, a zaczęła się linia domów starych, parterowych, w pół zapadłych w ziemię. Otaczały je podwórka brudne, cuchnące mydlinami, urozmaicone tu i tam drzewinami o suchotniczym wyglądzie. Beznadziejność. Że też ludzie mogą tak bytować? Zdumiał się, odwracając oczy ze wstrętem w stronę drogi, przed siebie. Po 10 minutach linia domostw urwała się, przechodząc w podwójne pasmo pustych, marną trawą porosłych wygonów. W górnym końcu jednego z nich po prawej zarysował się samotny kompleks zabudowań. Podszedłszy bliżej, spostrzegł, że stanowią zamkniętą całość okoloną sztachetami i żywopłotem. Mały mostek łączył furtkę wchodową z uliczką. Nad furtą na łukowatej wywieszce widniał napis: przytułek dla starców i ubogich. Spojrzał w jedno z okien najbliższego budynku. Blask szyby uderzonej rzutem zachodzącego słońca obudził zatarte wspomnienie. Ożyło nagle w jaskrawych barwach. Przypomniał sobie teraz, skąd zna to ustronie. Przechodził tędy w wigilię niedoszłego z praderą spotkania. Zatopiony w myślach o nim i o tym, co miał im obu przynieść dzień najbliższy, zabłąkał się w czasie przechadzki wieczornej w uliczkę Ptasią i dotarł aż do przytuliska. Sytuacja obecna miała nawet szczególne podobieństwo do pewnego momentu sytuacji sprzed 2 lat. Podobnie jak wtedy spojrzał i dzisiaj niespodzianie w to pierwsze okno na skrzydle z zieloną firanką i podobnie jak wtedy, odbił się w nim refleks zachodu. Lecz była i różnica, tak, tak. Wtedy w Wigilię groźnego dnia ujrzał za tą szybą coś więcej. Ujrzał czyjąś bladą, wymęczoną twarz, z hektycznymi wypiekami na policzkach, znużoną życiem twarz jakiegoś mężczyzny. Spojrzenia ich spotkały się i splotły na sekundę. Potem opuścił głowę i poszedł dalej, mijając przytułek. Dziś szyba była pusta. Odpowiedziała mu tylko czerwonym refleksem słońca. Tak, tak. Na tym właśnie polegała różnica między chwilą obecną a tamtą. Sprzed 2 lat. Wtem zakiełkowała pewna myśl i w paru sekundach rozrosła się do rozmiarów postanowienia. Z tym człowiekiem należało się koniecznie zobaczyć. Należało skorzystać z sposobności i wyszukać go wśród tych biedaków i starców. Coś nieprzezwyciężonego ciągnęło go ku niemu. Kto wie, czego nie szukał już od dawna. Czy ten uporczywy sen, powtarzający jedno i to samo od paru tygodni, nie był wskazówką, gdzie go należało szukać? Pociągnął za rączkę dzwonka u furty. Po chwili wyszedł na spotkanie stary, siwy jak gołąb, odźwierny. — W odwiedziny do krewnego? — zapytał, uprzedzając gościa. — Jestem dziennikarzem. Tłumaczył się Pomian na prędce z myślonym pretekstem. — Chciałbym oglądnąć zakład, o którym słyszałem wiele dobrego. Starzec uprzejmym gestem ręki przepuścił go do wnętrza. — Proszę wejść — rzekł, zamykając za nim furtę z powrotem. — Może zechce się pan porozumieć z panem kierownikiem? — Dziękuję. Na razie poprzestanę na samodzielnej obserwacji. Czy wolno mi przejść się tędy ogrodem pomiędzy domami? Proszę poruszać się z zupełną swobodą. O ile by pan chciał zasięgnąć jakiejś informacji u pana kierownika, proszę zwrócić się do tego domku w głębi na prawo, tam pod kasztanami, tam mieszka. — Serdecznie dziękuję. I wcisnąwszy mu w rękę złotówkę, ruszył przed siebie aleją porzeczkową, która, poczynając się tuż niemal koło furtki, wiła się w głąb ku kilku schrudnym, czerwoną dachówką krytym domkom. Pomiędzy ścianą krzewów ogołoconych już od dawna z jagód, a sztachetami ogrodzenia rozciągały się grządki z warzywem. W jesiennym cieple wygrzewały się okrągłe łby harbuzów i dyń. Pachniały obłe stożki ogórków. Krwawiły soczyste pomidory na wyniosłych łodygach kończyły pełen obrót dookoła swojej osi zakochane w słońcu słoneczniki. Spodem, wyczarowane z ziemi wieloletnią pielęgnacją, wychylały się grube trzony szparagów. A dalej poprzedzielane miedzami zieleniało zwykłe już pospólstwo buraków, kapusty i kalareb. U wylotu porzeczkowej uliczki przed domkiem szarym z doniczkami fuksji w oknach siedziało na ławce kilku starców. Jesienna zaduma pochyliła im głowy ku pięściom rąk zaciśniętych na laskach. Nie podnieśli ich ku niemu, gdy mimo przechodził doskonale obojętni. Parę kroków dalej jakaś staruszka w czarnym szalu zarzuconym na zgarbione plecy skrapiała polewaczką kwiaty. Skromne, tanie kwiaty, które widuje się w ogródkach podmiejskich za szybami chłopskich chat przy polskich drogach. Malwy czerwone i fioletowe, ślazy liliowo-różowe i siwe skabiozy. Obok kopał grządkę wysoki, w szary prochownik odziany mężczyzna, szerokie skrzydło kapelusza ocieniało mu twarz. Gdy Pomian mijał tę parę, ogrodnik nagle wyprostował się i spojrzał na przechodnia. Wtedy Pomian poznał w nim człowieka, którego szukał. Była to ta sama, zawiędła, zmęczona już śmiertelnie życiem fizjognomia, którą ujrzał wtedy spoza szyby. Podszedł ku niemu i, zdejmując kapelusz, przedstawił się. Szantyr. Emerytowany oficjał pocztowy, odparł tamten, odpowiadając na ukłon. I odrzuciwszy rydel, otarł pot z czoła. Uff. Odsapnął tonem naturalnym, jak gdyby rozmawiał ze starym znajomym. Zmęczyłem się dziś porządnie. Proszę, może pan zechce zaglądnąć do mego pokoju? Mieszkam stąd niedaleko, o, w tym domku na skrzydle. Tam będziemy mogli porozmawiać swobodniej. Przeczuwałem, że tymi dniami pan do mnie zaglądnie. Pomian słuchał osłupiały. Ależ pan mnie nigdy w życiu nie widział, zauważył tonem protestu. Szanter uśmiechnął się. Łaskawy pan żartuje. Mógłbym to samo powiedzieć o panu ze względu na mnie. A jednak my się znamy już od dawna. Zresztą pan tu przyszedł do mnie wyłącznie po to, by się ze mną zobaczyć. Weszli do pokoju, miłej, słonecznej, skromnie urządzonej izdebki. Tu mieszkam, rzekł gospodarz i wskazał gościowi krzesło. Za ten pokoik wraz z utrzymaniem oddaję im moją pensyjkę i pełnię funkcję zakładowego ogrodnika. Nader miłe zajęcie, odparł Płomian, byle coś powiedzieć. Obcowanie z przyrodą wpływa dodatnio.
Tak.
Zwłaszcza na mój potargany na strzępy ustrój nerwowy. Ostatnie słowa Szantyra wywołały w Pomianie szczególne wspomnienia. Nagle przypomniał sobie, że przed laty wyczytał w dziennikach jego nazwisko, wplątane w jakąś sensacyjną awanturę. Nazwisko pańskie, teraz skądś sobie przypominam, rzekł przypatrując mu się z zainteresowaniem. Pamiętam, jak przez sen, lat temu 10, może 11, zdarzył się w mieście jakiś kolosalny skandal, którego ofiarą podobno padł człowiek noszący to samo nazwisko. Szanter pochylił smutną głowę.
Pamięć dobra.
Tak. To ja padłem ofiarą niesumienności hipnotyzera. Podobno jakiś lekarz.
Tak.
Doktor Józef Wokierda. Wyzyskując wpływ, jaki zdobył na mnie dzięki długoletnim eksperymentom, skłonił mnie jednym ze swych nakazów hipnotycznych do wykonania czynu haniebnego. Lecz prawda podobno wyszła na jaw.
Tak.
Obrońca wykazał moją niewinność. Uwolniono mnie, a zasądzono właściwego winowajcę. Lecz wkrótce potem musiałem zrezygnować z posady. Mój organizm, zrujnowany kompletnie przez doświadczenia tego łotra, nie pozwolił mi dłużej na spełnianie funkcji zawodowych. Wtedy osiadłem na resztę życia w tym ustroniu. Na chwilę zaległo milczenie. Pomian uczuł pewne zakłopotanie. Znalazłszy się twarzą w twarz z tym człowiekiem, nie wiedział, o co go właściwie zagadnąć. Lecz Szantyr uprzedził go, wyzwalając z nijakiej sytuacji.
Winien mi pan parę wyjaśnień, rzekł nagle, skupiając na nim spojrzenie sennych, znużonych oczu.
Proszę, służę nimi w każdej chwili.
Oczywiście pamięta pan ten wieczór 2 lata temu, mniej więcej o tej samej porze, kiedy to pan, przechodząc mimo naszego schroniska, rzucił przypadkowo okiem w jedno z okien.
No tak, pamiętam. Pan myślał wtedy o dżentelmenie w wieczorowym stroju, w białej kamizelce, z monoklem w oku.
Możliwe. Nie pamiętam zresztą. Tak błahy szczegół.
Szanter zaprzeczył energicznym ruchem ręki.
Dla mnie nader ważki. Pan musiał myśleć wtedy o tym człowieku w sposób bardzo intensywny, tak?
Z czego pan wnosi?
Bo począwszy od owej chwili, od tego jednego pańskiego spojrzenia, obraz tego wytwornego jegomościa prześladował mnie bez przerwy. W jaki sposób? Widziałem go wciąż przed sobą oczyma duszy. Śnił mi się przez całą najbliższą noc. Pan musiał nienawidzić tego człowieka. A to dlaczego? Zapytał Pomian, blędnąc mimo woli. Pańska nienawiść ku niemu udzieliła się i mnie. Wie pan, co mnie u niego najwięcej drażniło? Nie domyślam się. Jego monokl, ten wstrętny, wyzywająco wciśnięty w oko monokl i jego uśmiech, uśmiech zdobywcy i triumfatora. Kim jest ten człowiek? Nie wiem. Skłamał Pomian, unikając jego wzroku. Pan wie, lecz nie chce mi powiedzieć. Nie pytałbym o to, gdyby nie pewne szczegóły związane z tym człowiekiem, które zauważyłem w parę dni potem. Jakie szczegóły? Właściwie nie tyle szczegóły, ile przedmioty. Mówi pan niejasno. Mówię więcej niż pan, chociaż powinno być odwrotnie. Powstał i zaczął nerwowo przechadzać się po pokoju. Twarz jego poorana zmarszczkami zabarwiła się silniej, ceglastym rumieńcem. Pomianowi przyszła nagle do głowy pewna myśl. Ujął go za ramię i patrząc mu mocno w oczy, rzekł równo, spokojnie, tonem nakazu. Pan teraz zmęczony i senny. Niech pan usiądzie i odpocznie. Na twarzy Szantyra pojawił się wyraz zdumienia, potem psiej uległości i pokory. Bez słowa usłuchał rozkazu i usiadł, wlepiając zeszklone snem oczy w przestrzeń. W następnej sekundzie spał już głęboko. Cofnijmy się o 2 lata wstecz, rzekł Pomian, siadając naprzeciwko niego. Jest dzień 22 września. Szanter milczał, tylko oczy podeszłe białkami w górę drgnęły lekko. Zbliża się pora południowa, precyzował sytuację Pomian. Na świecie jest dużo słońca. Zbliżamy się do pałacyku przy ulicy Jasnej. Tak, potwierdził chrapliwym głosem śpiący. Zbliżamy się do domu przy ulicy Jasnej. Co tam widzisz? Przechylony przez parapet lodzi widnieje z daleka. Kto? Nastawał sugestioner. Człowiek w wieczornym stroju, w białej kamizelce. Ten wstrętny, brutalny cynik, błyskający ku mnie szkiełkiem monokla. Dalej, zachęcał Pomian, dalej, co czynisz? Co zamierzasz? Wytrącić mu trzeba to szkiełko, wyrzucić ze ślepia, niechaj dłużej nie szydzi ze mnie. Zedrzeć z niego tę kamizelkę, oskubać z piórek tego eleganta. Zapadło znów milczenie. Tylko pierś Szantyra podniosła się szybko, a oddech stał się krótki i świszczący. W ręce ściskam nóż. Wyznawał po chwili przerwy, dobry, tęgo wyostrzony nóż ogrodnika. Idę prosto przed siebie. Niesie mnie moc ciemna, nieznana. Czuję w sobie siły olbrzyma. Nic mi się nie oprze. Ten mur? Fraszka. Wspinam się po gładkiej ścianie jak mucha, wdzieram jak lunatyk. Nic mnie już nie wstrzyma. A szczęście mi sprzyja, nikt nie widzi, ulica pusta jak wymiótł. Jestem już w ogrodzie, po drugiej stronie, dotychczas mnie nie zauważył. Pali dalej spokojnie cygaro, odwrócone ode mnie. Dzielą nas od siebie zaledwie 3 metry. Głupstwo. Przebywam je porynnie, po gzymsach. Ha! Odwrócił się i spostrzegł za późno. Nie uniknie ciosu. Giń! Nędzniku. Tu Szantyr zerwał się z krzesła i podniesioną do góry ręką powtórzył okropny gest, lecz wysiłek wyczerpał go zupełnie i z pianą na ustach potoczył się jak kawałek drewna na podłogę. Katalepsja, mruknął Pomian, przenosząc bezwładnie ciało na sofkę. Ulże ci trochę, biedaku. i kilkoma pociągnięciami usunął sztywność członków. Lecz go nie obudził. Odpocznij chwilę, wydał rozkaz tymczasowy. Mam ci jeszcze coś do powiedzenia. Po 5 minutach przerwy, gdy rysy Szantyra złagodniały, a oddech stał się równiejszy, zapytał. Gdzie są te rzeczy? W szafie, w kącie na lewo. Wydasz mi je natychmiast po przebudzeniu. Za 5 tygodni, licząc od dnia dzisiejszego, przyjdziesz rano o 8 na dworzec kolei południowej. Weźmiesz z sobą wszystko, co posiadasz, prócz mebli. O przyszłość swą bądź spokojny. Myślę teraz za ciebie. Pojedziesz tam, gdzie ci wskaże bilet jazdy. O resztę się nie troszcz. Inni będą dbali o ciebie. I jeszcze jedno, najważniejsze. O wszystkim tym, co zaszło między nami dzisiaj i o pamiętnym dniu 22 września zapomnisz na zawsze. Rozumiesz mnie?
Rozumiem. Zabrzmiała odpowiedź zmatowana, ledwo dosłyszalna.
Nawet w snach nie wolno ci o tym marzyć. A człowieka z monoklem się nie bój. Nie powróci więcej do ciebie. Od dziś dnia człowiek ten przestaje dla ciebie istnieć. Gdy za chwilę zbudzisz się i wydasz mi rzeczy przechowane, odejdziesz stąd do ogrodu, do twojej cichej pracy. I położywszy mu dłoń na czole, potarł je parę razy. Szantyr otworzył oczy i powiódł nimi zdumiony po otoczeniu. Potem dźwignął się z sofy i jak automat zbliżył się ku szafie. Pomian czekał w milczeniu. Tamten otworzył drzwi i szukał czegoś na dole. Jest, mruknął, wydobywając z głębi małe zawiniątko. I podał je gościowi. Pomian rozwinął. Była to biała kamizelka z dużą, rdzawą plamą krwi po prawej stronie. Podobnej barwy plamy, jakby od dotknięcia pokrwawionych palców, widniały na dolnym jej brzegu. W jednej z kieszonek tkwił monokl. Wszystko w porządku, rzekł, zawijając z powrotem i związując starannie sznurkiem pakunek. Dziękuję panu za ten mały, a cenny podarek. Lecz Szantyra już w pokoju nie było. Gdy wkrótce potem Pomian zmierzał aleją ogrodową ku wyjściu, ujrzał go w dali, kopiącego spokojnie swą grządkę. Do widzenia, rzucił mu półgłosem pożegnanie. Do widzenia za 5 tygodni. I minąwszy furtę, zaczął schodzić ptasią ku miastu.